Debur, Rivaldo, Rivaldo, ale strzał, ale gol! Przewrotka na wagę Ligi Mistrzów, Barca 3, Valencia 2! Szewczenko czy Dudek, nie patrzy na Polaka Szewczenko, Szewczenko broni Dudek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę!
Kiedyś to było. Dzień dobry, słuchacie Radia Weszło FM, a na naszej antenie czas teraz na program Kiedyś to było, więc przed mikrofonem melduje się Kamil Kania. Czas na kolejną podróż w piłkarską przeszłość, a na opowieść o kolejnych podejściach polskich klubów do Ligi Mistrzów zapraszam wraz z Leszkiem Milewskim, dziennikarzem Weszło.com.
Dzień dobry, witam Cię Kamilu, witam Bartka, witam słuchaczy.
No właśnie, i Bartkiem Bolesławskim z portalu retrofutbol.pl.
Również dzień dobry, cześć. No, bardzo miło, że możemy znowu rozmawiać.
Tak jak w 2007 roku, nieoczekiwanie mieliśmy wyścig o mistrzostwo pomiędzy Zagłębiem Lubin a GKS-em Bełchatów, tak 5 lat później nasi ligowi faworyci znów ustąpili drużynom nieoczywistym, tak je nazwijmy. Po mistrzowski tytuł sięgnął Śląsk Wrocław, Oresta Lęczyka, który zdobył punkt więcej od chorzowskiego Ruchu. Historia romantyczna, ale jak to bywa w takich przypadkach, problem pojawił się, kiedy trzeba było pochwalić się w Europie rankingiem. Śląsk oczywiście miał lepszy ranking od Zagłębia z 2007 roku, no ale wciąż daleko mu było do współczynnika Lecha, Wisły czy Legii, Leszku.
No, zdecydowanie tak. Śląsk miał już za sobą pewne przetarcia pucharowe. Pamiętamy, że to były bardzo fajne boje, choćby mecze z Dundee, tak? Którymi wtedy się... Myślę, że Polska... No, nie powiem, to jest ciekawe, że Śląsk-Dundee to nie jest jakiś niesamowity szlager, tak? Ale sam jakby przebieg tego meczu był na tyle emocjonujący, że rzeczywiście gdzieś tym Śląskiem można się było fajnie poemocjonować. Myślę, że wszyscy jesteśmy spragnieni tego, żeby wśród polskich klubów z pucharów nie było jednak tylko jednej jakiejś takiej wizytówki, takiego okrętu flagowego, tylko żeby ci pozostali też potrafili coś punktować. Śląsk wtedy się doskonale w to wpisał. Myślę, że sam ten mistrzowski Śląsk, być może przyjdzie kiedyś czas, że nagramy o nim program, gdyż tamten sezon był naprawdę niezwykle ciekawy. To był taki klasyczny wyścig żółwi, tak jakby nikt nie chciał zdobyć mistrzostwa. Mówimy o Śląsku, który wygrał mistrza, natomiast to był Śląsk, na którego tej wiosny bardzo narzekano, który miał wiele kryzysów, który miał wielkie problemy w regularnym punktowaniu, a jednak sięgnął po tytuł. No cóż, no, trzeba przyznać, że to nie była jakby taka ferajna, której spodziewaliśmy się cudów. Ja szczerze mówiąc, no co? Słuchajcie, no Śląsk zdobył mistrzostwo, zasłużył na to, ale no nie spodziewałem się wiele po tej ich przygodzie pucharowej. Szczególnie, że trudno było uznać, iż oni zostali jakoś szczególnie wzmocnieni przed tą Ligą Mistrzów. No jeśli już, to wręcz się osłabili. Także szczerze mówiąc, to jakikolwiek większy sukces w tych pucharach traktowałem w kategoriach sensacji. Natomiast no jednak byłem rozczarowany, tak już uprzedzając nieco fakty, tym co się zdarzyło, ale do tego dojdziemy.
Tutaj Kamilu, no nie przez przypadek połączyłeś rok 2007 z 2012, gdzie mieliśmy takich nieoczywistych mistrzów Polski. I tutaj akurat w tym roku, w sezonie 2011-12 kibicowałem Śląskowi. Głównie ze względu na trenera Oresta Lęczyka, który no, w 2007 roku walczył z Bełchatowem o... Dzisiaj coś nie dopowiem. No, w ogóle Bełchatów walczące o mistrzostwo to jakiś taki trochę coś bardzo rzadkiego. Wtedy ten Bełchatów no, ze świetnym Matusiakiem wówczas, czy Gargułą, czy też nawet jeszcze Boguskim. No była to drużyna, która zaskoczyła. No i tam brakło dosłownie punktu Bełchatowowi, dobrze pamiętam, żeby ten tytuł nieoczekiwany zdobyć. No i to, co wtedy Orest Lęczyk stracił, odzyskał ze Śląskiem Wrocław w takim podobnym wyścigu żółwi, jak już wspomnieliście tutaj. Bardzo ciekawa była ta ostatnia kolejka, gdzie no jeszcze teoretyczne szanse nawet miała Legia przed ostatnią kolejką, ale musiała wygrać i liczyć na porażki i Ruchu, i Śląska Wrocław. Tutaj też Leszek wspomina o tym wyścigu żółwi. No właśnie Legia miała dlatego jeszcze szansę przed ostatnią kolejką, bo gdyby wygrała, a Śląsk przegrał, zrównałaby się z nim punktami, a miała bilans bezpośrednich spotkań lepszy, ponieważ jesienią Śląsk wygrał na Legii 2-1. To był ten słynny fikołek Oresta Lęczyka. Nie wiem, czy może niektórzy pamiętają po meczu. Natomiast u siebie wiosną przegrał Śląsk z Legią aż 4-0, więc no to był mistrz przegrywający u siebie 0-4, no to faktycznie była to ciężka wiosna w wykonaniu Śląska, no ale jakoś się doczłapali. No ostatnia kolejka to Był mecz z podtekstem, ponieważ no, Śląsk musiał wygrać, żeby się nie oglądać na nikogo i zdobyć mistrzostwo, a grał na wyjeździe z Wisłą Kraków, która już o nic nie walczyła. No i wszyscy wiedzą, że kibice Wisły i kibice Śląska no raczej nie mają na pewno kosy, a raczej się przyjaźnią, więc był uznany za mecz przyjaźni i były podejrzenia, że kibice Wisły nawet będą wymagać na swoich piłkarzach, żeby te trzy punkty oddali Śląskowi. No to są już takie dywagacje, w które dowodów nie ma. W każdym razie Śląsk wygrał i tego mistrza zdobył. Jeszcze tylko dodam, jak już poruszyłem wątek Wisły, że no, te sezony, gdzie takie nieoczywiste drużyny walczą o mistrza, to jest trochę zawsze taki okres przejściowy. I ten sezon 2011-12 dla mnie był takim no, końcem pewnej epoki wielkiej Wisły. No bo jak wiemy, już to w innym programie omawialiście, Wisła ostatni raz walczyła o Ligę Mistrzów w 2011 roku. Tam się Bogusław Tupioł zadłużył i wszystkie jakby środki postawił na to, żeby do tej Ligi Mistrzów wejść. Nie udało się i od tej pory zaczął się zjazd Wisły Kraków. No już potem te historie z jak Marek Cicho miał przejąć z jakimś drugim człowiekiem, który podawiał maturę, czy to, co się działo z tym słynnym kambodżańskim, tak, czy singapurskim inwestorem, już w tej chwili nie pamiętam, skąd on pochodził. Także to był taki sezon, gdzie kończyła się Wielka Wisła. Legia jeszcze się, że tak powiem, przeobrażała, no i stworzyło to szansę właśnie dla takich drużyn jak Śląsk, Wrocław i Ruch Chorzów. Wygrał Śląsk, co ze względu na trenera Orwesta Lęczyka bardzo nie ucieszyło.
Leszek wspominał o osłabieniu. Istotnie, Piotr Celeban i Dariusz Pietrasiak, czyli no takie ważne postacie formacji defensywnej, przekuli ten tytuł na zagraniczne transfery, szczególnie Pietrasiakowi, który był już po 30, nie było się co dziwić, że chciał na koniec kariery troszeczkę dorobić. Karierę zakończył z kolei Dariusz Sztylka. Natomiast no to nie jest tak, że Śląsk całkiem odpuścił. Próbował jakichś ruchów personalnych. Z wicemistrzowskiego ruchu wyciągnięto Rafała Grodzickiego. Wynotowałem sobie również, że do Wrocławia trafili wtedy Tomasz Jodłowiec, Marcin Kowalczyk i Sylwester Patejuk. No ale to byli solidni piłkarze na ligę, na niewiele więcej. Pierwszym rywalem czarnogórski Buducznost Podgorica. W stolicy Czarnogóry Śląsk wygrał 2-0 i choć wrocławianie wygrali obie połowy, to ja wcale nie wspominam tego meczu jako takiego pewnego zwycięstwa Mistrzów Polski. Więcej, zanim padła ta bramka Roka Elsnera, to miałem takie wrażenie, że gospodarze mieli więcej szans.
Nie da się ukryć, no. Nawet jak wspomniałeś, Kamilu, teraz o tej polityce transferowej, tak? Ktoś przyszedł. Natomiast no, jeśli dzisiaj mówimy na przykład o Tomku Jodłowcu, to się wydaje faktycznie taki mocny transfer. Natomiast wtedy jeszcze Tomek Jodłowiec nie był aż tak postrzegany jako tak istotna postać, jaką stał się później choćby za czasów Nawałki. Więc te transfery, które... Zdecydowanie ta wajcha, jeśli chodzi o transfery wychodzące, no tutaj jakby widać było, że ten Śląsk dostał jeszcze cios. Czyli był średnio przekonującą drużyną w lidze, mimo iż był mistrzem, dostał jeszcze cios ten transferowy. No, był taki pewien brak wiary w ten zespół, mam wrażenie. Co ciekawe, przed meczem z Podgoricą Mateusz Setnarski puszczał normalnie hymn Ligi Mistrzów. Tak to mi opowiadał Sebastian Milarze. Oni bardzo się cieszyli na tą całą przygodę pucharową. Mieli w sobie sporo wiary. Natomiast no, to był ostatni raz, kiedy w Śląsku słyszał ten hymn Ligi Mistrzów. To był właśnie przed tym meczem w szatni puszczony przez Cetnara. No ten mecz był naprawdę bardzo trudny i w sumie to jeden z takich bardziej fartownych zwycięstw, choć wynik wygląda dosyć przekonująco. Tak tam już do 17 minuty, bo Docno stworzył cztery sytuacje. No, Śląsk był w tym meczu, w ogóle w tym dwóch meczu to był dużo słabszą drużyną. To, że udało się już wygrać w tej budowności, no, to był naprawdę wielki sukces. Także od razu zapaliła się nam taka czerwona lampka, że okej, Śląsk tym razem dobiózł wynik, no ale z tą grą jest ciężko. Widać, że zespół jest rozregulowany, widać, że brak tych kluczowych ogniw to jest zarówno cios jakby w mental tego zespołu, no jak i czysto jakościowo czegoś brakuje.
Ja ten dwumecz z Buducznością Podgorica zapamiętałem głównie ze względu na wątki kibicowskie. Jakoś tak, no tutaj Leszek opowiedział o stronie sportowej, która jakoś no, nie zapadła w pamięć. Po prostu udało się, ten wynik na wyjeździe był lepszy niż gra wygrana 2-0, gdzie wydawało się, że rewanż jest formalnością, ale w rewanżu chyba w 17 minucie Śląsk stracił bramki. Właściwie do końca meczu była taka swego rodzaju obrona Częstochowy, aby utrzymać ten korzystny wynik 0-1. Natomiast tam pamiętam, że kibice Śląska chyba dość ostre lanie dostali od czarnogórców w Podgoriczy. i szykowali jakąś zemstę w rewanżu. Chyba z tego, co pamiętam, było to tak, że zaatakowali, powiedzmy, przemyśleli to z prawnego punktu widzenia, zaatakowali kibiców z Czarnogóry już po meczu, jak oni przekroczyli granicę ze Słowacją na terenie Słowacji, więc no, stwarzało to policji słowackiej jakby dużo więcej problemów, żeby zlokalizować napastników. No ale to takie wątki oczywiście bardziej to my kibice niż tutaj rozmowa o futbolu. Natomiast sam dwumecz, no to no, tutaj ciężko coś więcej dodać. No, Śląsk, te transfery, o których wspomnieliście, no to były uzupełnienia składu, można powiedzieć, bardziej niż wzmocnienia. Najważniejsi zawodnicy Śląska, no to byli ci, którzy zostali po prostu, tak jak Sebastian Mila czy Waldemar Sobota. No, ciekawostka też, że Rafał Gikiewicz wówczas, teraz można powiedzieć, nie wiem czy nie na wyrost gwiazda Bundesligi, a wówczas był tylko rezerwowym bramkarzem Śląska, no ale ileś tam meczów rozegrał i to mistrzostwo też zdobył. Też ciekawym piłkarzem Śląska był wtedy Tadeusz Socha. Ciekawym dlatego, że no nigdy jakoś poza taką solidność czy przeciętność, ale solidność ligową się nie wybił, natomiast jest to piłkarz, który zdobył wszystko na polskim podwórku. Zdobył ze Śląskiem Wrocław Puchar Ekstraklasy, Mistrzostwo Polski, Super Puchar Polski. A potem z Arką Gdynia zdobył Puchar Polski, więc taka no, kariera dość ciekawa, jeśli chodzi o, nigdy się poza polską ligę nie ruszył, ale tutaj wygrał wszystko, mimo że nigdy w jakimś topowym klubie nie grał. Więc też zapamiętałem tego pucharza z tego pucharza. Natomiast jak mówię, no, o tej, akurat tej pucharowej rywalizacji Śląska z takiego czysto sportowego punktu widzenia ciężko cokolwiek powiedzieć. No, z budocznością się udało, natomiast w kolejnej rundzie Szwedzi bardzo brutalnie zweryfikowali wartość sportową Śląska.
To zanim do Helsingborga sobie przejdziemy, to jeszcze o tym rewanżu, Leszku, no bo nieznaczna była ta porażka we Wrocławiu, ale no jak tracisz bramkę w 15 minucie, no to masz jeszcze 75 minut, żeby obronić się przed dogrywką.
No tak, rozmawiałem o tym meczu z Sebastianem Milą, jak pisaliśmy książkę i mówił, że no nie ukrywał, jakby nie owijał w bawełnę, że Czarnogórcy trafili szybko i gonili dalej. Tam kolejny gol przez cały mecz wisiał w powietrzu. Słuchajcie, Sebastian był wtedy naprawdę w sztosie. To był najlepszy rozgrywający mistrzowskiego sezonu. Mówimy o drużynie mistrza Polski, a jednak Sebastian mówił, że nie mieliśmy, że jego Śląsk nie miał nic do powiedzenia w tym meczu. Nic do powiedzenia. Byli po prostu o wiele lepsi. I to było według Sebastiana spotkanie na farcie. Przeszli wtedy na farcie. No więc Sebastian mówił, że w tym meczu jakby już tak gruntownie zostało zasiane ziarno niepewności, bo ten pierwszy mecz, słabsza dyspozycja, zwycięstwo, wystarczy, tak? Takie mecze też trzeba umieć wygrywać, takie trudne, ale tutaj porażka u siebie po fatalnym spotkaniu, no, gdzie Czarnogórcy mogli sobie pluć brodę, no nie było czego bronić po prostu. Wręcz takie padały słowa, że tak jak przed tym pierwszym meczem Cetnar puszczał ten hymn Ligi Mistrzów, pojawiła się taka wiara, takie typowe marzenie, tak? Jesteś dla wielu piłkarzy Śląska, dla wielu piłkarzy, których miał wtedy Śląsk, to była jakby jedyna szansa, żeby powalczyć o ten sen Ligi Mistrzów, o którym marzy każdy piłkarz. I ten hymn jakby był troszeczkę taki puszczany na zasadzie dowcipu, ale troszeczkę na zasadzie takiego zasiania wiary, że słuchajcie chłopaki, może nam się uda. Kto by stawiał na to, że my zdobędziemy Mistrzostwo Polski? To teraz nikt na nas nie stawia, znowu pokażmy wszystkim, ale ta budowność jakby zrujnowała morale przed Helsingborgiem. Tak naprawdę chłopaki pomyśleli po tym spotkaniu, wedle słów Sebastiana, że no my się chyba porywamy z motyką na słońce. Jeśli my gramy taki mecz z budowcnością, to co ma być dalej?
No, cóż mogę dodać? Faktycznie może tyle dodam, że te kiepskie występy pucharowe i ten marazm już, który zaczął się w meczach z Czarnogórcami, a który jakby miał swoje apogeum w meczach z Szwedami z Helsingborga, i też był poparty no, kiepskimi występami w lidze, no skończył się przykro dla trenera Restalenczyka, który chyba nawet no, niedługo po tych eliminacjach stracił pracę. Zastąpił go bardzo znany i lubiany i pamiętany pewnie Stanisław Lejwy, o którym głównie ze względu na jego aparycję powstało bardzo wiele różnych historii i opowieści. Natomiast no, jeśli chodzi o ten dwumecz z Helsingborgiem, no po 0-3 u siebie to już właściwie no, nie było co zbierać. Co prawda na wyjeździe udało się tam objąć prowadzenie na chwilę w Szwecji, no ale tak naprawdę to już nie miało żadnego znaczenia, więc bardzo szybko po stracie tej bramki, notabene strzelił ją Christian Diaz, też ciekawy argentyński napastnik, który miał duże możliwości z tego, co pamiętam, jak mówiono o nim wówczas we Wrocławiu. No ale miał problemy jakieś takie chyba i językowe i że tak powiem dyscyplinarne, więc nigdy w tym Śląsku jakoś tak na poważnie nie odpalił, no ale jakby w tym dwumeczu z Helsingborgiem zaznaczył się tą bramką, gdzie Śląsk chwilę prowadził na wyjeździe 1-0, no ale to tylko można powiedzieć podziała jak płachta na byka na Szwedów, którzy szybko strzeli 3 bramki i zamknęli ten mecz. No, dwumecz skończył się porażką Wrocławia 1-6. No. Liga Szwedzka w ogóle teraz, ale też i w 2012 roku jakąś już, to nie była tak topowa liga i tak topowy futbol klubowy jak w latach 90., o czym też mówiliśmy przy okazji starszych edycji Ligi Mistrzów. No to mimo wszystko bardzo obnażył braki Śląska ten, no mimo wszystko wówczas mistrz, ale ogólnie mocno średni klub europejski, jakim jest Helsingborg.
Co ciekawe, Helsingborg był wówczas najniżej notowanym rywalem spośród wszystkich rozstawionych, no ale to Śląskowi nie pomogło. Zaczynając od meczu u siebie, no tracili wrocławianie gole w sposób żenujący, jak ja sobie to przypomniałem. I to 0-3 to należało traktować jako jeden z najniższych wymiarów kary, Leszku.
Nie no, to był koszmarny dwumecz. Jeden z najgorszych w ogóle, jeśli chodzi o nasze wyprawy, nasze walki o Ligę Mistrzów. Naprawdę koszmarne spotkanie. Nie było praktycznie sensu bardzo szybko jakichkolwiek pozbawiliśmy się złudzeń, a pamiętajmy, no, że to nie był jakiś niesamowity zespół. Bywa tak, że spotykamy się w grze o Ligę Mistrzów czy Europejskie Puchary z drużyną, gdzie uważamy, że to jest pół na pół, a jakby późniejsza przygoda tego klubu, gdy już nas wyeliminował, pokazuje, że oni byli naprawdę nieźli. No, to nie jest przypadek Helsingborga, bo oni zaraz potem pożegnali się z tymi eliminacjami o Ligę Mistrzów, dosyć gładko wyrzuceni przez Celtic i w Lidze Europy też jakiegoś wielkiego, nic wielkiego nie pokazali. Punkty tylko na Twente i to też już w momencie, kiedy Twente praktycznie nie miało szans, więc mogło wystawić słabszy skład. Bardzo mi szkoda tego dwumeczu z tego względu, no że faktycznie Helsingborg, gdyby, Sebastian mi mówił na przykład, że gdyby grali chociaż drużyną, którą mieli z Dundee, to ograliby ten Helsingborg, bo to jest jakby dojmujące, że piłkarze Śląska podkreślali, że Helsingborg był naprawdę bardzo przeciętną drużyną. Bardzo przeciętną. Oni mówili, że nic nie zagrał szczególnego ten Helsingborg, a jednak aż tak gładko wygrał. Więc rzeczywiście, trafiamy na przeciętny zespół, który później nie osiąga nic specjalnego. Jest to bardzo ważny mecz, bo w przypadku awansu już miałby Śląsk Ligę Europy fazę grupową, czyli absolutnie historyczne dla siebie osiągnięcie, a jednak jesteśmy zezłomowani przez zespół, którego naprawdę nie należało się bać. Wyjątkowo bolesne. Takie nam nie było się czym łudzić zupełnie w tym meczu.
Patrząc szerzej na tą historię Śląska w ogóle w pierwszej dekadzie XXI wieku, to ja bym powiedział, że może właściwie już w tej drużynie, w tym mechanizmie, że tak powiem, Restaleńczyka, to się zaczęło psuć na wiosnę sezonu 2011-12. No jesienią to była ta całkiem udana przygoda w pucharach i był mecz w Stambii wygrany. Wygrano na Legii, bardzo spektakularna, jak słynny fikołek trenera Leńczyka. No a na wiosnę, chociażby ta porażka 0-4 z Legią, generalnie no, udało się ten tytuł jakoś dociągnąć o jeden punkt przed Ruchem, ale bardziej to być może była słabość rywali, a nie to, że Śląsk był w jakimś gazie. No a puchary obnażyły po prostu tą słabość tej drużyny Restaleńczyka, już taki był to okres schyłkowy. Nie ma sensu chyba mówić więcej tutaj o meczu z Hanowerem po porażce z Helsingborgiem w Lidze Europy, gdzie może nie była to jakaś wielka kompromitacja, ale sromotna porażka i tutaj bez większej historii. Taką puentą jeszcze tego dobrego Śląska, dobrej historii Śląska Wrocław z tego okresu był następny sezon i przygoda pucharowa, gdzie drużyna już sprowadzona przez Stanisława Lejwego wyeliminowała klub Brisz, gdzie z bardzo dobrej strony pokazał się Waldemar Sobota i zapracował na transfer do tego klubu Brisz. No i też Sobota w tym swoim dobrym takim okresie trafił do reprezentacji, gdzie zagrał świetny mecz z Danią za Waldemara Fornalika, wygrany 3-2 i był to chyba jedyny taki moment w historii kadry Waldemara Fornalika, gdzie powiało takim optymizmem, że być może ta drużyna będzie zdolna do rzeczy wielkich. No, ale to był chyba tylko ten jeden taki mecz. Sobota zapisał fajną kartę potem w San Pauli, no ale też nie zrobił takiej kariery, jakie się z nim spodziewano wtedy w Śląsku, kiedy z Klip Brisz dzielił i rządził na boisku.
Ja tu jeszcze dodam odnośnie tej przygody pucharowej za Leńczyka, o której mówiliśmy od początku, że po porażce z Hanowerem, z tego co wiem, szatnia wydała wyrok na Leńczyka. Ta współpraca między szatnią a Leńczykiem była naprawdę trudna, jedna z trudniejszych, jak wspominają piłkarze, mimo tego mistrzostwa. No więc tutaj jakby otwarcie padło po latach, że ciekaw jestem, na czym to dokładnie polegało, ale no takie padły słowa. Szatnia po tej przygodzie pucharowej przestała wierzyć, że to, co robi Lęczyk, ma sens.
Kolejnym mistrzem, który przystąpił do eliminacji Champions League, była Legia Warszawa. Stołeczni wygrali dublet, Lecha wyprzedzili o 6 oczek. No, mistrzostwo smakowało znakomicie. Legia wróciła na tron po 7 latach, ale nie udało się utrzymać całego mistrzowskiego składu. Pożegnano Daniela Liuboje, którego rozrywkowy styl życia był nie do zaakceptowania. No i Artura Jędrzejczyka, po którego zgłosili się Rosjanie. Drużynę wzmocnić mieli natomiast Dossa Junior, Elio Pinto, Henrico Jama i Łukasz Broś. Wtedy aż tak źle tych transferów byśmy nie oceniali, natomiast no, po latach wiemy, jakimi piłkarzami byli zarówno Dossa Junior, jak i Elio Pinto, przynajmniej jeżeli chodzi o przygodę w Warszawie.
To tak z tymi przygodami zawodników, którym gdzieś żarło, a później przychodzą do Polski zupełnie nieźle, też bywa różnie. Dla mnie takim wymownym przykładem zawsze jest postać Iwana Trickowskiego, który na Cyprze naprawdę niesamowite miał sezony, również sukcesy pucharowe. To powinna być postać w Legii. Natomiast tutaj nic jakby większego nie osiągnął. Nie wiem, czy to jest na przykład nie ten kasus Helio Pinto. Dawał się całkiem przyzwoitym zawodnikiem, natomiast nigdy jakoś nie odpalił. No jeśli sam fakt, że z tego zaciągu zdecydowanie najmocniejszą karierę robi Łukasz Broś w Legii, no to jednak swoje mówi, bo przed, być może w trakcie tego okienka mówiłoby się wręcz, że to Łukasz Broś jest jako takie uzupełnienie, jako taki znak zapytania, a tamci pozostali mają odgrywać większe role. No chyba nikogo bardziej nie zweryfikował czas niż Henrica Ojame, który no wciąż jest jakby w niezłym piłkarsko wieku w tym momencie, a jest absolutnie na marginesie futbolu. Już bodajże wrócił do Estonii po koszmarnej przygodzie z Widzewem. No nie da się ukryć, że to pożegnanie Daniela Liuboi było wielkim ciosem w zespół. To był zespół Liuboja Radowicz. Oni wyznaczali rytm tej ofensywie. Liuboja jakby skupiał jakby tą uwagę defensorów na sobie. To była postać, na którą się w Legii chodziło. Myślę, że tylko dwóch było takich zawodników w minionej dekadzie. Jednym był Liuboja, drugim był Wadis. To jest tylko i wyłącznie ta półka. No, Liuboja nigdy jakby nie ukrywał, że jest zawodnikiem z troszeczkę innej mentalności. Tak? Czyli lubi wyjść, poimprezować, pobawić się. Czasem się z tym bardziej krył, czasem mniej. Różnie to bywało. Po tym zdarzeniu, czyli no, gdzie Bogusław Leśnodorski po prostu się natknął na piłkarzy na mieście, którzy bawili dosyć mocno, no Radowicz jakby tu przeżył, bo wtedy też Radowicz był w tym klubie i jakoś przetrwał to wszystko. Liuboja podobno nie wyraził najmniejszej skruchy, gdzieś tam był przesunięty do młodej ekstraklasy. Wręcz poczuł się oburzony, że klub nie docenia jego zasług i aż tak został mocno potraktowany. No i teraz możemy się zastanawiać, czy faktycznie... Oczywiście bardzo łatwo jest teraz powiedzieć, że ten niesportowy tryb życia Liuboi był nie do zaakceptowania, że to jakby były realia i ten jego sposób zachowywania się, który pasowałby do lat 90. Ale można powiedzieć też z drugiej strony, że okej, Liuboja jeszcze jeden sezon rozegrał w Nant, w Ligue 2, tak? I zagrał całkiem nieźle. On miał dużo bramek, dużo asyst. Cały czas był zawodnikiem na tym poziomie, więc no rzeczywiście to był zawodnik, któremu ten tryb życia aż tak bardzo nie przeszkadzał, co też było widoczne wcześniej w Legii, no bo nie da się ukryć, to nie była jakaś pierwsza wyprawa Liuboi na miasto. Także nie wiem, jeśli szatnia by to zaakceptowała, myślę, że kibice też by to zaakceptowali, może dałoby się to rozwiązać, a z takim Liuboją, sądząc po tym, jak wyglądała ta późniejsza pucharowa przygoda Legii, być może udałoby się coś historycznego. Także to jest dosyć niepopularna opinia, ale myślę, że dałoby się to zdarzenie z Liuboją rozwiązać inaczej.
No Leszku, tutaj wywołałeś taką, można powiedzieć, panią bardzo ciekawą filozoficzną dyskusję z punktu widzenia takiego trenerskiego czy szkoleniowego, czy warto czasem trzymać w drużynie piłkarzy na specjalnych prawach. Tutaj mi się skojarzyło, bo niedawno czytałem książkę bardzo dobrą swoją drogą Leszka Orłowskiego o Sewilli i tam była historia Monchi, czyli obecny dyrektor sportowy, legenda o Sewilli, ale w latach 90. bramkarz tego klubu, zazwyczaj rezerwowy, mówił jak Maradona, to był chyba sezon 92-93, przyszedł do Sewilli. No i trener Bilardo chyba, jeśli się nie mylę, przyszedł po prostu do drużyny i mówił wszystkim, że słuchajcie, będzie u nas Maradona, ale on tak przyjdzie sobie może na co drugi, co trzeci trening, coś tam pokopie, jak się zmęczy, zejdzie. Generalnie wy macie popieprzać, że tak powiem, trenować, wszystko wykonywać, a Maradona będzie robił to, co chciał, wiadomo, że to jest Maradona, i tak jak może wejść na mecz i strzelić dwa gole i przechylić szale zwycięstwa. I tak mi się skojarzyło, taka odległa historia, no ale też pytanie właśnie, ja bym się przychylał, zgodził z Leszkiem, że są piłkarze, mimo tego, że już, no już był po 30 Ljuboja, generalnie już wiadomo, że pewnie kondycja nie tajnie, to piłkarz odbiegania, jak mamy tą taką ładne porównanie, że jest 8 do noszenia fortepianu, mamy 3 do grania na niego, to zdecydowanie Ljuboja był do grania na fortepianu, nie do noszenia. Ale przechodząc trochę już dalej, w tym drugim meczu rewanżu ze Stielą, gdzie wydaje mi się, że po prostu psychicznie jakoś piłkarze Legii nie unieśli tego ciężaru, to taki Ljuboja, który no już i grał w reprezentacji, i grał w wielu ligach mistrzów, być może jakoś by ich zmobilizował i się ogarnęli jakoś lepiej, chociażby po stracie pierwszej bramki, żeby zaraz nie tracić drugiej bramki wskutek prostych błędów. I być może właśnie to takie cenne doświadczenie by się przydało. Więc ja tu się zgodzę z Leszkiem, że uważam, że czasami są piłkarze, dla których pewne wyjątki, pewne ustępstwa od żelaznych reguł można zrobić. Pewnie z tego Ljuboja jeszcze na jeden sezon można by było zakontraktować. A puentując jeszcze tę historię w tym klubie, Enklawa chyba się nazywał, warszawski, to tam było coś takiego, że no, piłkarze na widok prezesa powinni się albo jakoś ukorzyć, albo schować, albo bo ja chyba wręcz proponował prezesowi, że postawi drinka, co tym bardziej przyszło.
Ja myślałem, Bartek, że puentą będzie to, że tam byłeś z nimi.
No niestety nie. To niestety nie jest klub na moim poziomie. Póki co mam nadzieję, więc niestety nie widziałem tego na żywo, ale ta historia właśnie, że Ljuboja zamiast się ukorzyć czy jakoś przeprosić jeszcze zaproponował drinka prezesowi, no nie, no to dla mnie jest, że tak powiem, słodka i lubię takich piłkarzy, którzy i na boisku i poza nim mają fantazję, potrafią zrobić coś nieszablonowego.
Ja się zastanawiam, czy faktycznie ta opinia Leszka będzie taka niepopularna, bo ja też jestem gotów się zgodzić, że czasami dla niektórych piłkarzy można zrobić wyjątek, szczególnie gdy są to zawodnicy, dla których kibice przychodzą na stadion. No, Bartkowi wyraźnie się dzisiaj spieszy, więc za chwilę do Stieły sobie przejdziemy. Natomiast ja chciałbym jeszcze tylko kronikarsko powiedzieć, że dwumecz z The New Saints wygrany gładko, ostatecznie 4-1 w dwumeczu. Natomiast pierwsza połowa w Walii w ogóle na to nie wskazywała i tam zdecydowane działania Jana Urbana w postaci podwójnej zmiany przyniosły dopiero impuls Legii.
No tak, zdecydowanie. No ta pierwsza połowa to taki mocny falstart. Legia przegrywała z zespołem, który był drużyną półamatorską, gdzie to miało być jakby gładziutkie spotkanie, a tak naprawdę po tej pierwszej połowie spokojnie Legia mogła przegrywać 0-2, a nawet 0-3. Tam był słupek, tam były cudawianki w wykonaniu Kuciaka, gdzie wręcz przypominała ta połowa niesławna w Wetrze Wilno, tak? Szczęśliwie Legia się jakby ogarnęła i szczęśliwie nie było wtedy w TNS jakby nawet nie kibiców, ale bandytów gdzieś na trybunach mieniących się sympatykami Legii, bo różnie by to mogło być, ale no to był taki mocny falstart. No nie da się ukryć, że dzisiaj jest jakby już taka dosyć wyklarowana opinia na temat warsztatu Jana Urbana, a jaka jest ta opinia, to można najlepiej wywnioskować z tym, jakie dostaje propozycje pracy ostatnio Jan Urban, czyli żadnych. Jan Urban jest dla mnie synonimem szkoleniowca, który dostał aż tak wiele, aż tak cenionych prac, głównie za to, że był Janem Urbanem, a nie za to, że osiągał jakieś niebywałe wyniki trenerskie. I troszeczkę naznaczona jest tym również ta przygoda. Nie było widać jakiegoś takiego wielkiego impulsu trenerskiego, nawet jeśli tu mówimy o jakichś dwóch zmianach, no to jednak jest, to są Walijczycy, tak? Jan Urban, no, to, że w ogóle dostawał takie funkcje tak dobre od razu na początku swojej pracy, myślę, że to taki trochę wynik tych kompleksów naszych, że gdzieś Polak przyjechał z zachodu, tam robił te papiery trenerskie, tam był legendą z tamtej szkoły, uwierzyliśmy w to, ale no to tak, takie proste nie jest.
No ja się mogę zgodzić, że tutaj na pewnej legendzie hiszpańskiej, no bo wiadomo, że Hiszpania akurat to był świetny, najlepszy okres i reprezentacji Hiszpanii, i Barcelony, więc to, że jest trener wykształcony właściwie przez szkołę, ukształtowany przez hiszpańską szkołę trenerską, no to budziło, wiem, tutaj taki, no, było to taką legendą, którą wszyscy się nabierali, że to musi być jakiś taki trener z wyższej półki, z lepszej, no, po prostu lepszy od tych, których mamy w Polsce i będzie jakiś tych piłkarzy natchnie do lepszej gry. Natomiast, no, żeby też, jakby, no, tutaj zgodzę się jeszcze raz z Leszkiem, że życie zweryfikowało warsztat trenera Urbana, natomiast żeby mu oddać sprawiedliwość, wtedy on przyszedł do Legii po to, żeby takie, jak pamiętam, miał założenia, żeby odzyskać mistrzostwo, bo do dość długiej przerwy, no bo 7-letniej, i wprowadzać młodych wychowanków, czy młodych piłkarzy do składu, co też zrealizował, no bo mistrzostwo się udało zdobyć. No a też Furman, czy Łukasik, wtedy, no czy Kosecki, to byli zawodnicy, którzy też wtedy no, coraz mocniej stanowili o sile Legii Warszawa, więc można powiedzieć, że założenia zrealizował. Tutaj znowu trochę wyprzedzam, ale no, nie udało się tej Ligi Mistrzów wejść, gdzie ostatecznie w Lidze Europy było kiepsko. Dlatego też no, Bogusław Leśniodorski, którego uważam, że jest taką no, osobą czującą piłkę i wyczuł, że fajnie, że trener Urban zrobił to, co od niego oczekiwałem. Natomiast w zimie zdecydował, że jednak być może ta drużyna pod wodzą Urbana już kroku naprzód nie zrobi, dlatego się pojawił Henningberg. No ale tu nie wyprzedzam, mam jeszcze do mówienia dwumecz ze Stiełą, bardzo ciekawy i bardzo pamiętny.
No, dwumecz ze Stiełą to jedno, ale był jeszcze dwumecz z Melde, wcale nie taki prosty. Z mistrzami Norwegii awansowaliśmy dzięki bramkom na wyjeździe. Mistrzami Norwegii, których prowadził wtedy Ole Gunnar Solskjaer. No i nie potrafiło Melde trafić w Warszawie choćby raz. Na uwagę zasługuje fakt, że Daniel Cimaczukwu, który zdobył bramkę dla Melde w pierwszym spotkaniu, niedługo potem trafił na Łazienkowską i okazał się kompletnym niewypałem. Ja powiem szczerze, że po tym dwumeczu z Melde tak sobie pomyślałem, że mimo całej sympatii do trenera Jana Urbana, bo ja akurat mam troszeczkę inne zdanie, to w tym sezonie będzie bardzo ciężko o tę Ligę Mistrzów, bo jeżeli takie męczarnie są z Melde, jeżeli my się musimy ratować bramkami na wyjeździe i awansem po dwóch remisach, to z tej mąki chleba nie będzie.
Znaczy, szanowałem to, że gramy taki mecz typowe 50-50 i go wygrywamy, no bo ja nie miałem wrażenia, że Legia jest zdecydowanym faworytem w meczu z norweskim zespołem, nawet jeśli akurat wtedy bodajże w lidze mu nie szło i był dosyć nisko, chyba na 13 miejscu podchodząc, bo wiadomo, że Liga Norweska gra innym systemem, wiosna, jesień. No niemniej to był mistrz Norwegii, nawet jeśli się u niego coś pozmieniało, to wciąż miał zawodników. Pamiętam, że wtedy niesamowite wrażenie robił ten Daniel Cimaczukwu, tak? On się tam momentami bawił, miał taką piłkarską bajerę trochę innego rodzaju zupełnie, tak, że przyjmował, bawił się, jeździł, no, wyróżniał się w tym spotkaniu. No i nie da się ukryć, że Molde było lepsze w tym dwumeczu. Legia wycisnęła z tego maksimum, czyli awans. Piłkarze Molde mogli sobie pluć w brodę. No i znowu wracamy do tego Ljuboi. Oni mieli Daniela Cimaczukwu, który jakoś tak rzucał na taki cień długi na to spotkanie, tak, że można było zawsze do niego dograć piłkę. Można było widzieć, że no ten zawodnik się bawi, nie ma żadnej obawy, więc to jakby przekładało się na cały zespół. Jeszcze z Molde udało się bez Ljuboi, bez kogoś takiego, kto jakby zaszczepiał wiarę, kto no, każdy piłkarz mógł gdzieś podświadomie sobie pomyśleć, spokojnie, mamy Ljuboję, może on coś wymyśli, może coś z tego będzie. Jeszcze Molde udało się ograć z furą szczęścia i umiejętności Kuciaka, no ale później tego brakło. Natomiast rzeczywiście pamiętam po prostu też takie mecze Legii, które wyglądały podobnie, na przykład, nie wiem, Rosenborg, no i nie udawało się ograć. Co z tego, że gdzieś tam Legia była blisko tego awansu, no ta przepaść między, skoro i tak się odpadało. Także tu jednak szacunek, że mimo wszystko udało się wyszarpać ten awans.
No ja bym tak, patrząc też znowu szerzej, powiedział przekornie, że los oddał nam to, co zabrał kiedyś, kiedy Wisła Kraków była dużo lepsza od Walręgi Oslo, no to świetna jeszcze Wisła Kraków, a po dwóch remisach 0-0 odpadła w karnych, czyli traktorzystami, jak ich wtedy już nie pamiętam, kto, nie wiem, czy nie Mauro Cantoro nazwał, czyli taką drużyną toporną, skandynawską, która tylko się broniła, ale nie dała sobie w meczu strzelić bramki i w karnych wywalczyła zwycięstwo, co bardzo, bardzo zachwiało tą z kolei układanką wtedy trenera Kisperczaka. Natomiast tutaj Legia faktycznie, no, szczerze mówiąc, jakoś tak też już wybiegając do tego meczu ze Stiełą, który mi się jakoś bardzo odbił w pamięci. Zapomniałem w ogóle, że musimy jeszcze omówić ten dwumecz, ale zapomniałem też chyba nie przez przypadek. No to był tak jakby nieciekawy dwumecz i no coś, co też nie miało większej historii z naszego punktu widzenia i ciężko tutaj coś zapamiętać z tych dwóch meczów. No, zapamiętać można tylko to, że udało się ten korzystny wynik ostatecznie osiągnąć i udało się przepchnąć, bo tak to chyba trzeba nazwać.
Czy z tego tam Daniela Cimaczukwa się rzeczywiście pamiętało, bo gdy on później trafiał do Legii, to była rzeczywiście wielka ekscytacja tym zawodnikiem. No, ostatecznie para poszła w gwizdek.
Tak, no, to był bardzo nieudany transfer, tam chyba on ostatecznie odszedł, jeszcze jakieś zarzuty o rasizm pojawiły z jego strony, chyba nieuzasadnione, ale to już nie wnikam. No to w ogóle ciekawe, że takie transfery jak właśnie Czukwu, gdzie się po nim bardzo dużo obiecano sobie, nie wypalił. Potem był Tomasz Necik, też pamiętam, czeski wieżowiec, gdzie bardzo dużo sobie po nim obiecano, też nie wypał. A teraz Peckhardt, po którym sobie mało obiecano, okazał się wielkim wzmocnieniem. Więc tutaj też pokazuje, jak te ruchy transferowe czasami się kompletnie nie da przewidzieć, kto odpali, a kto nie, mimo badania portretu psychologicznego zawodnika, jego otoczenia i 10 obserwatorów, zawsze jest to trochę loteria.
Decydującym starciem o Ligę Mistrzów miał być dwumecz ze Steaua Bukareszt, jak już wielokrotnie Bartek raczył nam przypomnieć. W Rumunii Legia ugrała remis 1-1, bo na bramkę Piovakariego odpowiedział Kosecki. Ja pamiętam z tamtego spotkania właśnie trenera Urbana, którego wielokrotnie już przywoływaliśmy, który po przerwie miał tak bardzo osunięty krawat, rozpiętą koszulę. Podejrzewam, że tam w szatni musiało się w przerwie dziać naprawdę mocno. Natomiast co z tego, że wynik wydawał się korzystny, jak stołeczni przespali pierwsze 20 minut grając na własnym stadionie. Skądinąd odświeżałem sobie skrót z tego meczu rewanżowego i muszę wam panowie powiedzieć, że łezka mi się wokół zakręciła, jak zobaczyłem wypełniony po brzegi stadion przy Łazienkowskiej.
No oczywiście tak. Szczerze mówiąc, to był mecz już, czasem się na przykład dużo większą estymą darzymy dwumecz z Celticiem. Jest on nieporównywalnie jakby postrzegany na jako większej wagi. Ze zrozumiałych przyczyn, bo wielki sukces, bo to całe zamieszanie wokół Bereszyńskiego, ale wydaje mi się, że jednak ta Steaua jest w bardzo dużym cieniu, natomiast to był mecz już fazy play-off, faktycznie o Ligę Mistrzów. Możemy sobie teraz pomyśleć, ile razy w ostatnich latach w ogóle docieraliśmy do tego kluczowego dwumeczu o awans, ile razy odpadaliśmy wcześniej. To trzeba w jakimś stopniu docenić, że Legia tam się dotoczyła. I faktycznie nie był to dwumecz jakoś całkowicie jednostronny. No niemniej znowu, myślę, że ten wynik rewanżu, wynik na Łazienkowskiej troszeczkę zakłamuje rzeczywistość, bo widzimy 1-1 w Bukareszcie, widzimy 2-2 u siebie. Natomiast rzeczywistość jest taka, że Rumuni byli tak źli, że ten wynik meczu u siebie jest taki niekorzystny. No załatwić to w 10 minut w rewanżu. Nie była kontrola w pewnym sensie. Ostatnio mówiliśmy też w naszej audycji o dwumeczu Legia-Szachtar, tak? Gdzie też wynik jakby wskazuje, że mogło być różnie, a tak naprawdę Szachtar bardzo szybko sobie w drugim spotkaniu ten dwumecz ułożył. I tak samo było tutaj w tej rywalizacji. Jeśli Steaua strzeliła 2 gole w 10 minut, no to już cóż, Legia potrzebowała 3 bramek, tak? No to tak naprawdę to był już nierealny cel, szczególnie, że Steaua wyglądała na tyle mocno piłkarsko, że wciąż mogła strzelić kolejne gole. Więc emocje w tym dwumeczu, emocje w pewnym sensie skończyły się po 100 minutach tego dwumeczu. Należy docenić na pewno dobrą grę Kuby Koseckiego. Wtedy jakby łudziliśmy się, że to może być zawodnik naprawdę dużego formatu. Gdzieś tam mówiło się nawet wtedy o Atletico. Trudno powiedzieć, co dokładnie w karierze tego piłkarza nie wyszło, bo cały czas takie przebłyski i ten talent do dryblingu to jest coś unikalnego w polskich warunkach. Rzadko się to spotyka i myślę, że Kuba mógł osiągnąć znacznie więcej. Osiągnął wciąż dostatecznie dużo, to nie jest jakaś przegrana karta, ale myślę, że mógł zrobić większą karierę.
No tak, zgodzę się z wami obydwoma w dwóch kwestiach. Z Kamilem, że też sobie odtworzyłem na YouTubie oprawę kibicowską z tego meczu i faktycznie tęskni się za tym, żeby mecze w takiej atmosferze się odbywały. Tam była chyba jakaś historia, że jedna trybuna, Żyleta, nie mogła być wtedy zajęta przez kibiców Legii, bo kibice Legii tam z UEFA mieli różne problemy, więc zrobili oprawy po prostu na trybunach, na których zazwyczaj ta najbardziej zagrożona grupa nie siedzi, no ale uznali, że Żyleta to nie jest miejsce, tylko Żyleta to jest grupa ludzi, wszędzie mogą zrobić oprawy i oprawa naprawdę kapitalna. I też chciałem poruszyć wątek Kuby Koseckiego, bo faktycznie dzisiaj się wielu mu gdzieś tam się pojawiają jakieś komentarze w internecie, że gdyby nie ojciec, to by najwyżej w trzeciej lidze grał, z czym się oczywiście nie zgadzam, bo Kuba Kosecki to pokazał, w reprezentacji Polski też zagrał i w tym właśnie w latach 2012-13 naprawdę był jednym z czołowych, na pewno polskich ligowców, a nie wiem, czy nie w ogóle polskich piłkarzy w ogóle, bo naprawdę na tym skrzydle miał szybkość, miał dobre dośrodkowanie, no potrafił naprawdę zabłysnąć. Przypominam się taka bramka jego chyba z Widzewem Łódź, gdzie ograł chyba 3 czy 4 zawodników i no naprawdę nikt tu wtedy nie wspominał, że ma ojca, który też był piłkarzem, tylko naprawdę wszyscy widzieli ten talent. To, że coś poszło nie tak, no to już jest na inną rozprawę jakby temat. Natomiast przechodząc do samego dwumeczu, taka moja anegdotyczna historia, wtedy po prostu regularnie jeździłem na Dolkan Ząbki, tam opisywałem mecze Dolkan, to był taki okres, kiedy Dolkan Ząbki był prowadzony przez trenera Roberta Podolińskiego i nawet się w pewnym momencie zakręcił koło walki o awans do ekstraklasy i też Robert Podoliński wtedy się dał poznać szerszej publiczności. Taka koleżanka tam ze mną, która jeździła na te mecze, która właśnie po pierwszym tym meczu w KRS-ie 1-1 nie przypominał sobie, żeby kiedykolwiek bardziej był pompowany balonik. Znaczy często balonik przed różnymi ważnymi imprezami, ale te 2 tygodnie między pierwszym meczem a drugim, no to po prostu codziennie było, że wreszcie po 17 latach będzie ta Liga Mistrzów, no, że mamy super wynik na wyjeździe, że musi się udać. No, wiem, że chyba po tygodniu ta koleżanka się mnie pyta, zaznaczam, że powiedzmy dziennikarka sportowa, no amatorska co prawda, ale jeździła na mecze, opisywała już nieważne gdzie, nieważne dla kogo. Się mnie zapytała, o co chodzi z tym, co to jest ta Liga Mistrzów, więc tak, może wyjdę na jakieś szewnictwo, wspominam to z takim rozrzewnieniem, że tutaj od tygodnia jakby wszyscy, nie ma innego tematu, tylko czy Legia wreszcie, czy w ogóle polski klub wreszcie wróci do Ligi Mistrzów, natomiast ona po tygodniu się w końcu zapytała, o co chodzi z tym wszystkim. Ale dobrze, wracając do samego aspektu sportowego, no to jeszcze trzeba oddać Koseckiemu bramkę na wyjeździe, no bardzo dobrze, że 1-1 na wyjeździe, to jakby nie ma wątpliwości, że jest dobry wynik. I no, tutaj się tylko mogę zgodzić z Leszkiem, że ten mecz tak naprawdę rewanżowy się skończył w 9 minucie. Wydaje mi się, że tak jak już wspominałem wcześniej, Legia tego meczu nie uniosła chyba psychicznie. No. 7 minuta, to akurat była bardzo piękna akcja Rumunów i gol Stanciu. I po tym stracie pierwszej bramki, która tak naprawdę jeszcze no, nie była jakimś wielkim ciosem. No, strzelamy jedną bramkę, jest 1-1 i mamy dogrywkę, więc mamy 80 minut, żeby tą bramkę, ponad 80 minut, żeby tą bramkę strzelić, więc było się czym za bardzo przejmować. Przed tym Juboja jakoś swoim doświadczeniem zmobilizował kolegów. Ale potem był jakiś, w ciągu tych 2 minut, było podanie do Sy Juniora, który w ogóle nie atakowany przez nikogo wykopał piłkę na 30 mecze. Za chwilę prosta strata i Iwicy Wydroliaka. No, lidera, można powiedzieć, zawodnika, jeden z liderów drużyny, który zaczął się na 40 metrze przed własną bramką po prostu kichać zamiast oddać do tyłu albo do boku, albo w ogóle wykopać piłkę gdziekolwiek. Stracił piłkę, poszła szybka, krótka kontra Rumunów, no i strzelili tę bramkę. I właściwie mecz był zamknięty, no co prawda Kucharczyk szybko strzelił na 1-2. Były tam sytuacje, chyba też tam był jakiś strzał Furmana, świetnie obroniony przez bramkarza rumuńskiego, Tataruszanu, czyli późniejszego reprezentacyjnego tego każda. Ale tak naprawdę no mecz już siadł totalnie. Też było taki trochę brak jakiejś. No chyba sami piłkarze Legii nie wierzyli, że to się da odwrócić. Zresztą Kistiewa była wtedy no, bardzo dobrą drużyną, czym szukało reprezentacyjnym wówczas za chwilę stoperem pierwszego wyboru na walkę przez pewien czas. Więc tutaj ten mecz jakby bardzo siadł w tym momencie. Też miałem. Mam też takie zdanie, na przykład jeszcze raz od tej Wielkiej Wisły wrócę, gdzie 2 razy była bardzo blisko Ligi Mistrzów i w jednym przypadku Majdan z Panathinaikosem, a w drugim Parejko z Cypryjczykami jakoś nie dał tego, co mógłby. Także tutaj Kuczek w tym 2 meczu. No, ciężko mu zarzucać te 2 bramki, które straciliśmy, bo to były sytuacje w sumie sam na sam, więc ciężko mieć pretensje do bramkarza. Ale też nie, no, znaczy w tej drugiej bramce, która między nogami Kuczaka przeszła, mam wrażenie, że no, przy większej dozie szczęścia mógł to obronić, a 0-1 to byłby no, bardzo dużo lepiej by się Legii grało na pewno. Także tutaj no, wiele było tych czynników, tak jak mówię, no, zapamiętałem ten dwumecz głównie przez ten wielki balonik, który był naprawdę każdego dnia w mediach był opisany, że wreszcie na pewno się uda, że damy radę z Rumunami. No i bardzo szybko staliśmy sprowadzeni na ziemię. No, 2 bramki w tym 2 meczu strzeli nam Piovocari, tak? Nie wiem, czy teraz dobrze wymawia nazwisko, Włoch, grający wówczas na wypożyczeniu w Stiele, który miał bardzo ciekawą karierę. Był w Interze Mediolanie w Sampdorii Genua przez pierwszym klubie przez 4 lata i w drugim też przez 4 lata, ale ani w jednym, ani w drugim klubie nie zaistniał tak na pewno sprawę. Czyli na poziomie Serie A był to zawodnik, który w Serie A nie mógł zaistnieć. Grał nawet jeden sezon w lidze sanmaryńskiej, w klubie San Marino. Grał też gdzieś w Australii, więc no, też pokazuje, że Legia wtedy była mimo wszystko za słaba na drużynę, gdzie no, grał człowiek, który nie miał szans sobie poradzić w Serie A. Miał dość burzliwą karierę, ale jednak dość egzotyczną. Więc, no, dlatego puentując tą trochę może moją przydługą wypowiedź na ten temat, powiem, że rację chyba miał Bogusław Leśniodorski, że zimą po tej rundzie jednak stwierdził, że ten klub chyba już do kroku do przodu nie zrobi. No i zmienił trenera, mimo tego, że Legia była na dobrej drodze do mistrzostwa, do obrony mistrzostwa po rundzie jesiennej.
No ja jeszcze dodam, że on zmienił trenera po fatalnej fazie grupowej Ligi Europy, bo Legia zaliczyła takie 6 kolejek w grupie Europa League, z których właściwie nie było co zbierać, bo naprawdę można mówić o tym, że tam byli trudni przeciwnicy jak Lazio czy Trabzonspor, ale czas pokazał, że Legia nie była wcale zbyt słaba na Ligę Europy. Dowiódł tego Henning Berg, który zameldował się przy Łazienkowskiej jako ten fachowiec z zagranicy, który miał przełamać impas. No i mistrzostwo wtedy w nowej formule SA37 obrońcy tytułu wygrali w Cuglach.
No tak, trzeba przyznać, że te początki Henninga Berga, no to, to był ten przypadek, kiedy trener, są duże oczekiwania wobec szkoleniowca i on faktycznie te oczekiwania spełnia. Często to jest tak wysoki pułap oczekiwań, że nie ma szans do niego doskoczyć, a jednak ta karta jest zapisana tak, jak liczono, tak? Nawet jak optymiści liczyli. To trzeba przyznać, jeśli chodzi o Henninga Berga, że wiadomo, w jakiej atmosferze odbywało się to jego odejście. No cóż, no każdy szkoleniowiec w pewnym momencie jest skazany na to, że przyjdzie ten kryzys. No Berg go nie przetrwał, wyrzucano mu wiele innych kwestii, ale znowu czas pokazuje, że on na takim poziomie, na jakim są polskie tytułowe drużyny, cały czas robi wyniki, cały czas pozostaje fachowcem. To nie był przykład kogoś, kto dostał taką pracę w chipsach i wyniki robiła mu drużyna. Także no myślę, że gdyby w momencie żegnania Henninga Berga powiedzieć kibicom Legii, że po latach będą wspominać go z o tyle większą estymą, nie jeden byłby zaskoczony.
Tak, no ja mogę dodać do tego, że tak naprawdę pierwszym wyborem wtedy prezesa Leśniodorskiego był Ole Gunnar Solskjaer. Na pewno ten dwumecz z Molde, gdzie ostatecznie Legia wygrała, ale Molde się z bardzo dobrej strony zaprezentowało. No właśnie, mówiłem, że nie ma co pamiętać z tego meczu, a też ten wątek Solskjaera jest ciekawy. No bo wtedy chciano zatrudnić Solskjaera. No teraz to jest nie do pomyślenia, żeby Solskjaer, który trenuje Manchester United, żeby on w ogóle pomyślał o pracy w polskiej lidze, ale wówczas był jeszcze na początku swojej przygody trenerskiej. No i pewnie być może praca w czołowym klubie polskiej ligi mogłaby być dla niego atrakcyjniejsza niż praca w rodzinnym kraju. No ale mimo wszystko Solskjaer się wtedy nie zdecydował i to on polecił Henninga Berga, że co prawda no, on nie jest zainteresowany pracą w Legii, ale ma kolegę oczywiście też z Manchester United, który również tutaj jest, może nie na początku, ale swojej drogi trenerskiej, ale jeszcze jest takim trenerem mimo wszystko wtedy na dorobku. No i że on by bardzo chętnie tutaj spróbował swoich sił w lidze polskiej. No i też to był taki powiew czegoś nowego, no, czy, że tak powiem, Jan Urban już ta jego magia hiszpańska trochę przestała działać, więc no magia Premier League miała zadziałać. No wiadomo, że Henning Berg to Norwega, ale większość kariery piłkarskiej spędził w Premier League, głównie kojarzony z Manchester United. Co prawda mi się kojarzy głównie z tym, z tą akcją Redondo, który go ośmieszył wtedy w meczu z Realem, ale no oddając mu sprawiedliwość, był to solidny obrońca, który te wiele lat zagrał w Premier League, oczywiście w reprezentacji Norwegii. No i jeżeli mówimy o tym takim nowym tutaj sznycie, czy wcisku ręki, że tak powiem, Henninga Berga, no to mi się kojarzy głównie pierwsza sprawa to rotacja, że faktycznie on wprowadził rotację składu na taki naprawdę wysoki poziom, że Legia potrafiła, nawet gdzie zazwyczaj się bramkarzami nie rotuje, że jak jest pierwszy bramkarz w drużynie, to jednak ten pierwszy bramkarz, wiadomo, że bramkarz może nie ma aż takiego wysiłku fizycznego w czasie meczów jak inni zawodnicy, to bramkarz zazwyczaj w pucharach się tylko puszcza rezerwowego, a Liga i Puchary Europejskie to jest zawsze ten pierwszy bramkarz. Natomiast tutaj Konrad Jałocha całkiem dużo pograł wtedy. Obecnie chyba GKS Tychy, ale wówczas no, młody, zdolny, o świetnych warunkach, bo ponad 2 metry wzrostu bramkarz, który był rezerwowym bramkarzem Legii, ale za Henninga Berga, który często dawał odpoczywać Kuciakowi, naprawdę sporo pograł. Kilka tych meczów w Ekstraklasie w Legii zaliczył, więc ten początek pracy właśnie Henninga Berga to mi się kojarzy również z tą rotacją, co niektórzy no, sugerowali, że nie wiem, nie ma szacunku dla rywali, że na jakichś gorszych ligowych rywali puszcza po prostu rezerwowy skład. A on jednak no, mając w perspektywie i puchary, i ligę, i puchar polski, stwierdził, że jednak no to, co na najwyższym poziomie jest bardzo ważne, trzeba zarządzać jakoś tym zmęczeniem zawodników i to było coś na pewno takiego nowego dla mnie, jeśli chodzi o Henninga Berga.
Wzmocni przed pucharami Legia szukała w Polsce, dlatego na Łazienkowską trafili Arkadiusz Piech, Igor Lewczuk czy Mateusz Szwoch, natomiast no, boleć mogły odejścia Daniela Łukasika czy Wladimira Dwaliszwilego, no bo trudno się użalać po oddaniu Ojamy czy Skaby. Bój o Ligę Mistrzów stołeczni znów rozpoczęli od wyspiarskiego przeciwnika i o ile u siebie zremisowali z St. Patrick's Athletic, o tyle w Dublinie, no 5-0, to była pewna demonstracja, mam wrażenie.
No tak, ale jednak ten remis z Irlandczykami u siebie. Przegląd Sportowy napisał wtedy, że to jest najgorszy wynik w historii występów Legii w europejskich pucharach. Remis bramkowy u siebie z półamatorami. Dzisiaj patrzymy na takie występy już inaczej, już jesteśmy nauczeni pokory przez rywali z Luksemburga, nie mówiąc o tym remisie na Gibraltarze, który jest jeszcze jakby inną półką, bo to faktycznie są amatorzy, tak? Natomiast na remis u siebie, bramkowy St. Patrick's, to był fatalny, to był całkowity falstart. Natomiast to też pokazuje, no bo ten remis jakby nie miał większego znaczenia w dalszej perspektywie tego sezonu, gdzie wiadomo, co się później zdarzyło w Legii, ale gdzie Legia konsekwentnie bardzo mocna była praktycznie w wszystkich swoich pucharowych meczach, poza tym pierwszym, poza tym falstartem, więc rzeczywiście ten mecz jakby uczy troszeczkę więcej wyrozumiałości, chociaż no, nie powinno się to zdarzyć. Taki wynik to jednak było coś koszmarnego. No dobrze, że rzeczywiście w rewanżu udało się nie tylko wygrać, ale jakby dosyć mocno popracować nad tym, żeby te plamy zmazać.
Tak, no to trochę była powtórka z rozrywki, bo tak jak myślę, że jeszcze za Jana Kupana początek meczu z New Saints był bardzo kiepski, no to też był amatorzy, tyle że z Walii, a nie z Irlandii. No drużyny New Saints i St. Patrick zapewne na podobnym poziomie raczej. No trochę dla obrony, może Legistów można powiedzieć, że obydwa mecze były jeden z New Saints 14 lipca, a ten z St. Patrick z Athletic 16 lipca, więc no, to jest to zawsze tłumaczenie, że jeszcze uznają Legimę papy przygotowań, do które jeszcze jest to ciężki wynik przygotowawczy i być może jeszcze nie są w rytmie. To się często pojawia, no to jest jakby stałe tłumaczenie do tych kolegi, ale też natomiast no pamiętam ten mecz na Legii faktycznie fatalny. Wtedy już się po tym meczu pojawiały głosy, że w ogóle Berg się do niczego nie nadaje, no bo jakby w pucharach jeszcze nie miał szansy grać. Mówiono, że no mistrzostwo zdobył dzięki zaliczce, którą wypracował Januk na mieście. Też te słynne rotacje w lidze i puchara, które nie wszystkim się podobały. No i ten fatalny występ przeciwko Irlandczykom, no, jakby otworzył pole do ataków na Henninga Berga. Też trzeba dodać, że Radowicz równo w ostatniej minucie, to był właśnie doliczony czas gry, więc było bardzo blisko porażki 0-1 u siebie, więc tutaj no było kiepsko. No i faktycznie chyba Irlandczycy wtedy przez chwilę nawet mogli pomyśleć, że może powalczą z Legią Amaz, no ale no na rewanż do Irlandii pojechała już drużyna, no, która potem nas zachwycała.
Która twarz Legii jest prawdziwa, czy ta z pierwszego meczu, czy ta z rewanżu, miał pokazać dwumecz z Celticiem. No i przy Łazienkowskiej Legia zagrała koncertowo. Ja tutaj zdradzę takie kulisy powstawania naszych audycji, że ja kiedy oglądam sobie skróty, czasami lubię napisać do ludzi, z którymi będę tę audycję tworzył i Leszku, do ciebie napisałem, że ten mecz Legii przy Łazienkowskiej to po prostu koncert. Inaczej tego nazwać nie można.
No tak, jeden z lepszych meczów w historii polskich, europejskich pucharów, na pewno w XXI wieku. Myślę, że możemy ten mecz wspominać na równi z meczami Wisły Kraków, Kasperczaka. Nawet jeśli Wisła grała wtedy przeciwko lepszym rywalom, no to jednak skala tego zwycięstwa, tej efektowności gry, tego nawet, że przecież Legia w tym meczu przegrywała, a nie zrobiła sobie z tego zupełnie nic, to naprawdę jest ta półka i myślę, że to, że ten dwumecz skończył się w taki, a nie inny sposób z przyczyn proceduralnych sprawia, że tak wysoko tego spotkania nie cenimy, ponieważ no, ono jakby zostało unieważnione finalnie, tak? W pewnym sensie zostało zawieszone, ale no mecz pozostaje meczem o wielką stawkę, mecz pozostaje znakomitym widowiskiem. Ja przyznam szczerze, oglądając ten mecz, podchodziłem do niego szczególnie po tym remisie z St. Pats, jakoś tak bez większych nadziei. Jeszcze ta szybko strzelona bramka Celticu i tak mi się włączyło takie, no tak, znowu to samo, znowu będzie jakieś gładkie, nie wiem, 0-2 dla rywali. My będziemy się łudzić gdzieś tam, że może, że powalczymy i nic z tego nie wyniknie. Więc wszystko to, co się później zdarzyło, było dla mnie absolutnie szokujące. No, do dziś jakby furorę robią te zdjęcia Miro Radowicza nawijającego obrońców Celtiku, tak. No, tak naprawdę każdym, sam fakt, no, że w tym meczu Legia poza efektownym zwycięstwem, gdzie faktycznie padały piękne gole, no jeszcze miała dwa rzuty karne. Tak. Grasz z Celticiem, który jest przedstawiany jako faworyt, jako zespół ewidentnie dużo bogatszy, potrafiący już wtedy mieć no, Van Dijka, tak, przed wylotem w wielką piłkarską karierę i ogrywasz go 4-1, jeszcze masz dwa niewykorzystane karne. Coś niesamowitego.
No ja tak samo mogę powiedzieć, że oczywiście ten mecz wygrany w San Patryk na wyjeździe 5-0, no Legia jakby zmazała plamy z tego pierwszego meczu w Warszawie, ale no, podchodziłem do tego jako do czegoś oczywistego. No, jakby remis u siebie z drużyną Ligi Irlandzkiej, no to jest mimo wszystko no, kompromitacja, jeżeli mamy mieć poważnym europejskim klubem. Natomiast wygrana 5-0 w rewanżu to było coś takiego jak oczywistość. Jeżeli chcemy być faktycznie tą szanowaną średnią europejską drużyną, to z takimi drużynami po prostu trzeba wygrywać i mecz zamykać po 30 minutach, powiedzmy. Więc faktycznie postrzegałem to jako pewne nadrobienie tego, co nie udało się zrobić w Warszawie, no ale jednak Celtic to inna półka. Znaczy, no, wiadomo, że to nie jest Celtic, który tam gdzieś dochodził do ćwierćfinału Ligi Mistrzów jeszcze, jak Borut w nim grał, czy no, regularnie w ogóle w tej Lidze Mistrzów był, ale jednak to jest Celtic, który no jest to naprawdę drużyna bardzo dobra i były nawet takie głosy kiedyś, pamiętam, że jak w tych dobrych czasach Celticu i Rangersów z Glasgow, że pozostałe drużyny szkockie są za słabe i żeby te dwie drużyny grały w Premier League. Tak oczywiście nie doszło, ale to też pokazywało, że to są drużyny na poziomie Premier League, więc no, jakiś czas temu, teraz pewnie ich poziom jest trochę niższy. Natomiast no, widzimy w ostatnich latach, że jakby z Glasgow Rangers Legia nie miała zbyt wiele do powiedzenia, a wówczas z będącym na poziomie, podobnym poziomie Celticiem, no zagrała jak z Uczniakami, jakąś tam, to jest na ostatnią drugą polskiej ligi. Właśnie zaczęło się kiepsko od tego 0-1. No ale potem Legia grała koncert. No myślę, że Szkoci czy zawodnicy występujący w Celticu wówczas w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje. Faktycznie bardzo irytujące było to, że w Doliak nie strzeli dwóch karnych. Pamiętam, że jak tego pierwszego nie strzeli, był drugi i on do niego podchodził, to mówiłem, że no, nie powinno się tak robić. Pamiętam jakiś tam występ Martina Palermo z Copa America, gdzie trzech karnych w jednym meczu nie strzelił. No i mam jakieś takie poczucie, że zawodnik, który już karnego w danym meczu nie strzelił, no to no, może by już być psychicznie niegotowy, żeby strzelać drugiego. No. Tak samo, nie wiem, uciekając w jakieś inne przykłady, Luka Modric w ćwierćfinale z Danią, gdzie nie strzelił karnego w dogrywce i jednak podszedł do rzutu karnego w serii rzutów karnych. Jednak tego karnego strzelił bardzo kiepsko i on tak naprawdę na farcie wleciał do bramki. To jest jakby taki odbieg, taka dygresja. No ale jakby chodzi mi o to, że faktycznie uważam, że jak zawodnik w jednym meczu już karnego nie strzelił, drugiego nie powinien podchodzić. W Doliak chciał się za wszelką cenę odegrać, no i nie trafił drugi raz. Znaczy wtedy to wszyscy, no, to było, po pierwszym meczu było to takie trochę traktowane z uśmiechem na ustach. No, wygraliśmy 4-1, więc co nam się może stać złego w rewanżu? No, nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że czerwona kartka, którą Berszyński dostał w ostatnim meczu tej bardzo nieudanej przygody w fazie grupowej Ligi Europy po odpadnięciu ze Skiełą, że ta czerwona kartka ma bardzo duże konsekwencje. No. Na rewanż, znaczy, no być może tam 1% szans przed rewanżem w Szkocji dawałem sobie, że jednak u siebie Celtic może być zupełnie inny i może te 3-0, jak Legia jakoś nie wejdzie dobrze w spotkanie, może te 3-0 zrobić. No ale to był kolejny mecz, gdzie Legia tak naprawdę od początku do końca kontrolowała spotkanie. Było właściwie, no, nie pamiętam momentu, w którym Celtic jakoś miałby choćby cień szansy na to, że może odrobić tę przewagę, więc no to było coś naprawdę, kiedy tak jak po pierwszym meczu St. Patrick's krytykowano Berga, że co on tu w ogóle wymyśla, że to jest jakiś dziwny wynalazek i po co, tak tutaj wtedy wszyscy wierzyli, o, to jest naprawdę trener z innej półki, który może tę Legię no, do tej Ligi Mistrzów po prostu wprowadzić wtedy. No a już kilka godzin po meczu ta cała historia z kartką, z wejściem Bereszyńskiego, o której też pewnie trzeba opowiedzieć.
Ja powiem szczerze, że nie wierzyłem w to, że Celtic może odrobić stratę, ale myślałem, że może ten mecz u siebie wygrać. Natomiast no, Legia potwierdziła swoją klasę. Niestety, 87. minuta to ten moment, kiedy na boisku pojawił się Bartosz Bereszyński, który powinien był pauzować za wspomnianą wcześniejszą dyskwalifikację. No i kilkadziesiąt godzin później UEFA orzekła walkover. Winną całego zamieszania Marta Ostrowska, wtedy kierownik drużyny. ja nie lubię takiego mówienia, że kobiety nie powinny wchodzić do szatni i tak dalej, ale wówczas te głosy się mocno nawarstwiły, no bo pomijając płeć, to właśnie kierownik drużyny odpowiada za takie rzeczy.
Kierownik drużyny odpowiada za takie rzeczy, ale Legia Warszawa to nie jest jakaś B-klasowa drużyna, żeby wszystko ogarniał tylko kierownik. No, takie rzeczy powinny być sprawdzane dosyć bardziej gruntownie niż na zasadzie okręgówkowej, B-klasowej, a więc kierownik coś ogarnął i to wszystko, tak? No, to powinien nawet kto inny wypatrzeć taki błąd. Marta Ostrowska oczywiście zawiniła, oczywiście poniosła jakby konsekwencje tego, ale też zrobił się taki trochę lincz medialny. Mam wrażenie, że została kozłem ofiarnym tego wszystkiego jednak. Była winna, ale skala tego, że tylko Marta
Ostrowska... Tak, ja się zgadzam, skala... Zawiniła,
to jest przesadzone zdecydowanie, więc jak najbardziej, jeśli kiedyś będę prezesem klubu piłkarskiego, to nie będę miał problemu z tym, żeby zatrudnić kobietę na stanowisko kierownika. Dajmy spokój tym jakby narracjom takim pechowym, ale rzeczywiście masz rację, Kamilu, że wtedy to się nawarstwiło i było momentami wręcz niesmaczne. No, sama sytuacja, no, nie mogliśmy w to uwierzyć. Najlepszy dwumecz pucharowy od dawna, od naprawdę od lat. Wiadomo, że to nie była jeszcze runda playoff, ale tak rozpędzona Legia jak najbardziej mogła marzyć o tym, że to będzie to wyważenie drzwi. No, porównamy na przykład rok wcześniej do tego spotkania, do tego dwumeczu z Molde na tym etapie, gdzie no, Legia nie grała za wiele, a tutaj mamy zespół rozpędzony, ogrywający renomowaną markę w Europie w sposób bezdyskusyjny, bo ten rewanż również, te bramki były znakomite, jakby inna intensywność w ogóle gry po stronie legionistów, wysoki odbiór, tempo, no świetnie się to oglądało. Jakby udokumentowanie tego, że to 4-1 nie było przypadkiem, tylko miało było pewną konsekwencją. I w taki sposób, pamiętam, że wtedy to była jedna z najważniejszych spraw w Polsce tak naprawdę w tamtych dniach. Być może to był szczęśliwy czas z dzisiejszej perspektywy, że piłka nożna wjechała tak wysoko na listę jakichś takich priorytetów w Polsce. No ale rzeczywiście sytuacja była wyjątkowa. No niestety dopisuje się do ona do takiej mitologii polskiego piłkarstwa z takim zabarwieniem zawsze pechowym. Nawet jak nam się uda, to nam się ostatecznie jednak nie uda.
No ja jeszcze tutaj oczywiście, no nie da się uniknąć tego wątku Marty Ostrowskiej w przypadku meczu Celtiku. Niestety jej błąd proceduralny przykrył to, że Legia po prostu zagrała kapitalny dwumecz. A propos tu właśnie takich, no, podejść, czy kobieta powinna być, czy nie być kierownikiem, znalazłem fajną wypowiedź i wicy w Doliaka, który powiedział jednak po odejściu Marty Ostrowskiej, kiedy ją zastąpił Konrad Paśniewski. No dość zabawne, może to przytoczę, że kobieta na kierownika drużyny się nie nadaje. To była wypowiedź dla Przeglądu Sportowego. Także Iwica Wdoliak mówi, że kobieta na kierownika się nadaje z prostego względu, że nie mieliśmy z nią takiego kontaktu jak teraz z Konradem. No i tutaj dość zabawne, że po meczach się kąpiemy, jeden jest w ręczniku, drugi na golasa i trudno, żeby kobieta wtedy wchodziła do szatni, a czasem trzeba coś załatwić na szybko. Więc tak trochę pół żartem, pół serio. No, trzeba powiedzieć, że pokutuje to, co mówiliście, taki stereotyp. Chyba Franciszek Smuda kompletnie nie pozwala, żeby jakakolwiek kobieta wsiadła do autobusu drużyną, bo to przynosi, do autobusu, w którym jedzie drużyna, bo to przynosi pecha. Natomiast, no ja powiem tak, no, zawaliła Marta Ostrowska i bez względu, czy że to była kobieta, gdyby na jej miejscu był jakiś mężczyzna, tak samo waga tego, że tak powiem, zawalenia sprawy byłaby taka sama. Gdzieś też przeczytałem jakiś artykuł już wtedy, nie pamiętam, żeby tutaj nie zwalać tego, że to często, że była kobietą. W Legii pracowała inna w jakimś dziale administracji kobieta, która tuż przed tym sezonem przeszła na emeryturę. Nie mogę w tej chwili odnaleźć nazwiska, ale która była znana tego, że ona właśnie z UEFA kontaktowała różne sporne kwestie. I ktoś kiedyś powiedział, że gdyby ona cały czas była, to na pewno by nie przeoczyła tej sprawy. Więc to jakby nie chodzi absolutnie o to, czy ktoś jest kobietą, czy nie, tylko po prostu, no, być może chodziło o to, że po prostu była nowa, pracowała od niedawna i nie wiedziała, że trzeba tak zrobić, bo może też przypomnę, w czym tam tkwiło clue problemu, ponieważ Bartek Bereszyński dostał czerwoną kartkę w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Europy poprzez wcześniejszego sezonu, więc powinien pauzować 3 mecze. No i wydawało się, że jakby pauzował w 2 meczu z St. Patrick, to są 2 mecze, pierwszy mecz w Warszawie, trzeci, więc jakby logicznie rzecz biorąc w czwartym tym rewanżu może wejść. Natomiast Legia nie zgłosiła, jeżeli jak zgłaszała do UEFA kadry na mecz St. Patrick's, nie zgłosiła Bereszyńskiego, więc on wedle jakby wszelkiej logiki odsiedział te 2 mecze, ale jakby patrząc na to proceduralnie, tych 2 meczów nie odsiedział, bo nie był zgłoszony i stąd się wzięła cała afera i całe zamieszanie. które no niestety, gdyby Legia u siebie, nie wiem, wygrała 1-0. Znaczy generalnie chodziło o to, że zabrakło bardzo, nie wiem, mimo tego Walkowera, Legia mogła przejść, gdyby na przykład w dole chociaż jednego karnego, więc tutaj jakby pokazało tak naprawdę, że to też pokazywało co, jakby, jak Legia była dobra wtedy, że mimo Walkoweru na wyjeździe była bardzo bliska przejścia. Natomiast no faktycznie pamiętam, że potem też jakby te wątki kibicowskie, wracając do takich wątków, że potem był wielki protest kibiców Legii, że UEFA to mafia i też wiele różnych problemów kibiców Legii z UEFA i kar potem nakładanych się zaczęło właśnie stąd, że po prostu jednak UEFA sprzyja bogatszym klubom i przepchnęła Celtic. Chyba nawet były jakieś apele do Celticu, żeby się wycofał, żeby jakby przyznał zwycięstwo Legii, bo na boisku była lepsza i dobrowolnie odszedł do Ligi Europy, no co jednak wiadomo było, że Celtic na coś takiego nie pójdzie, bo po prostu liczą się pieniądze, które widzę, mistrzów są dużo większe. Natomiast no niestety ten dwumecz świetny, kapitalny, jeden chyba z lepszych w XXI wieku w wykonaniu polskiej drużyny, o ile nie najlepszy w europejskich pucharach, no został przykryty przez tą przykrą sprawę z Bartkiem Bereszyńskim i tym Walkowerem.
Mam świadomość, że to, co powiem, dla wielu będzie kontrowersyjne, ale ja bardzo żałuję tamtego sezonu, bo w mojej ocenie to była najmocniejsza Legia ostatnich kilkunastu lat i choć uwielbiałem później Nemanię Nikolicia i Aleksandara Prijovicia, to mam wrażenie, że Legia Berga lepiej by sobie poradziła w Lidze Mistrzów niż drużyna Besznika Hasiego czy Jacka Magiery dwa lata później. Bardzo dobrze natomiast Legia poradziła sobie w Lidze Europy, ale tej przygodzie poświęciliśmy osobne wydanie naszego programu. Zaliczyła kiepski finisz ligi i przegrała mistrzostwo z Lechem. Dlatego do eliminacji Ligi Mistrzów szykował się Maciej Skorża, który wciąż mógł mieć to marzenie, by być tym pierwszym, który wprowadzi w XXI wieku polski klub do Champions League. No i właśnie, zastanawiam się, czy można powiedzieć, Leszku, że drużyna wyglądała na wzmocnioną, szczególnie po tym, jaką reklamę robiono Denisowi Tomali, bo on wraz z Marcinem Robakiem mieli wypełnić lukę powstałą po Sadajewie i Ubi Paripie.
No, na pewno wtedy była duża jakby pompka wokół Denisa Tomali. Mówiono, że to niesamowity zawodnik, że bardzo duży talent, że z potencjałem nawet na bycie gwiazdą ligi. Pamiętam taki absurdalny z perspektywy wywiad, że Denis Tomala był pytany nawet o to, czy w razie czego zdecydowałby się na grę w reprezentacji Polski. Natomiast no, Marcin Robak, no nie jesteśmy w stanie dyskredytować zawodnika, który wręcz notorycznie jest królem strzelców albo kręci się wokół króla strzelców. Sadajew, super zawodnik, uwielbiałem go, ale to też nie był taki typowy snajper. Myślę, że Wojob Balik tutaj za kim płakać szczególnie nie ma, także Robak był fajnym transferem. Gdyby się udało zatrzymać Sadajewa, Sadajew z Robakiem, to byłoby fajne połączenie. Sadajew mógł pracować i na skrzydle, i gdzieś za napastnikiem. Taki ogólnie mocny charakter, dużo dający w ofensywie. A Robak, no Robak to jest snajper. No, nawet dzisiaj przy takim wieku cały czas prowadzi się świetnie, cały czas strzela, więc jeśli chodzi o ten transfer, to jak najbardziej byłem na tak. Natomiast Denis Tomala, no, czas go zweryfikował.
Dodam jeszcze tylko, Bartku, zanim ty się wypowiesz, że doświadczenie do szatni miał wnieść Darek Dudka, a do środka pola ściągnięto Macieja Gajosa i Abdullah Aziza Tetecha.
No, można powiedzieć, że transfery były przemyślane, tak wówczas patrząc, czyli trochę doświadczenia, trochę jakiejś świeżej krwi, powiedzmy pół na pół Polaków i zawodników z zagranicy. Faktycznie tak wtedy pamiętam, że było postrzegane, że bo ściągnęli dwóch napastników, czyli wspomniałem tu Robak i Tomala, że Robak miał być takim zawodnikiem jakby na ligę, który no wiadomo, że może nie jest jakimś piłkarzem wielkiej klasy międzynarodowej, ale w polskiej lidze na pewno ileś tych bramek, kilkanaście przynajmniej w sezonie zapewni. Zresztą no, to jest członek klubu 100, więc faktycznie na przestrzeni lat tych bramek nastrzelał w polskiej lidze, w polskiej ekstraklasie bardzo dużo. Gdyby na przykład nie sezony spędzone w Widzewie w pierwszej lidze, gdzie też był królem strzelców, no to pewnie zakręciłby się w ścisłej czołówce strzelców wszechczasów ekstraklasy. No i tak to wtedy było postrzegane, że Marcin Robak będzie takim solidnym ligowym napastnikiem, który będzie tutaj zapewniał bramki ligowe, no a Tomala miał być tym takim numerem jeden, dziewiątką, która będzie tutaj Lecha ciągnąć w europejskich pucharach. No ale niestety to nie wypaliło. No, nie wiem, jakby no, nie byłem blisko drużyny, nie wiem co tam nie wypaliło, czy to były jakieś kwestie, że się nie mógł zaadaptować, że się nie dogadywał z drużyną, czy po prostu, no ciężko powiedzieć, że był słaby, no bo grał jakby przed grą w Lechu w RB Leipzig czy w Hoffenheim, no wiadomo, że RB Leipzig to jeszcze nie było to RB Leipzig co teraz, no ale grał na niemieckich drużynach. Co prawda jakichś liczb tam wielkich nie osiągał, ale wydawało się, że piłkarz wyszkolony w niemieckim systemie szkolenia, no jak na Ligę Polską powinien się sprawdzić. No, kompletnie mu nie wyszło. Z tego co pamiętam, chyba ani jednego gola nie strzelił dla Lecha, więc człowiek, który, napastnik, który nie strzela bramek, to oczywiście no, jest dramat i dlatego ta jego kariera, przygoda z Lechem się szybko skończyła. Jakoś tak mi się kojarzy Denis Tomala z Danielem Sikorskim. Nie wiem, czy pamiętacie takiego człowieka, który też pochodzenia polskiego, ale wychowany akurat Daniel Sikorski w Austrii, który też jak przychodził do Ligi Polskiej, to wiązano z nim wielkie nadzieje, no a potem pamiętam przyśpiewki kibiców Wisły Kraków. Daniel Sikorski, najlepszy napastnik Polski, tak? Chyba gdzie nabijali się po prostu z tego, że jest napastnikiem, który nie strzela bramek, więc no może trochę za bardzo wierzymy, jak ktoś został wyszkolony za granicą, to na pewno jest dobry, a można powiedzieć o drugiej stronie, jeżeli ktoś został wyszkolony za granicą i ta zagranica go tak naprawdę nie chce, bo gdyby go chcieli, to by do Polski nie przychodził, no to pewnie nie jest aż tak dobrym zawodnikiem i tutaj Lech i Liga Polska i Puchar Europejski zweryfikowały Denisa Tomale. Natomiast jeszcze słów kilka bym poświęcił Maciejowi Skorży faktycznie, bo no to jest trener, który w dość młodym wieku zaliczył właśnie wszystkie czołowe kluby Polski, bo najpierw bardzo dobre sukcesy, wcześniej jeszcze był w Amice Wronki, co prawda jako asystent, ale był tam. Potem bardzo dobre wyniki z Groklinem, Puchar Polski i Pucharowe też boje. Wisła Kraków, Legia Warszawa, no i po takich dwuletnich wakacjach chyba Zjednoczone Emiraty Arabskie, tak generalnie na Bliskim Wschodzie, wrócił do Lecha. No i kiedy ta Legia rozpędzona po tym świetnym okresie tutaj Henninga Berga wydawało się, że jakby zdominuje ligę na lata. Chyba tam się nawet mówiło, że teraz przez 10 lat będzie Legia mistrzostwo zdobywała rok po roku. No a tu Lech wykorzystał tą kiepską końcówkę sezonu w wykonaniu Legii i zdobył to mistrzostwo. No ale były chyba takie też wtedy głosy, że jednak trochę szkoda, że Lech zdobył mistrzostwo, bo na pewno nie będzie miał takich szans w eliminacjach Ligi Mistrzów jak Legia. No i faktycznie tak się okazało. Znaczy, pomijam losowanie, które było bardzo niekorzystne dla Lecha, ale no nie, ma znamy nie ma, że Legia rozpędzona może lepiej by sobie poradziła.
Nie, ono nie było niekorzystne, ono było wręcz fatalne. FC Basel to była ta drużyna, na którą Lech trafił, odprawiając w dwumeczu FK Sarajewo. Szwajcarzy byli rzecz jasna najwyżej rozstawionym zespołem, bo byli po kilku awansach do fazy grupowej Ligi Mistrzów, a nawet po dwóch udziałach w 1/8. Tych najbardziej prestiżowych rozgrywek. A i tak w Poznaniu było 1-1. Dopiero w 66 minucie z boiska wyleciał Tomek Kędziora. No i wtedy Bazylea przycisnęła, wykorzystała tę grę w przewadze i no, załatwiła sprawę, wygrywając przy bułgarskiej 3-1.
No tak, niemniej to jest znowu budowanie mitologii wobec, nie wiem, 60 minut, wobec tego, że nie wyglądaliśmy źle, że było 1-1. No to okej, ale to wszystko prawda, że tam Bazel nie pokazało jakiejś wyjątkowej futbolu z kosmosu, że Lech tam powalczył. No, ale fakty są takie, że Lech przegrał mecz już, przegrał awans już w pierwszym meczu, przegrał awans w meczu u siebie, przegrał ten mecz ostatecznie zasłużenie. No, nie było za bardzo czego zbierać w tym dwóch meczu. Wiem, że były emocje w tym pierwszym spotkaniu, ale no, ta narracja przy wyjeździe do Bazylei, że powalczymy, że coś tam. No nie, nic takiego jakby nie kupowałem jakby, tak, to był mecz bardzo, dwumecz, jednak chciałbym, żeby chociaż ten klub polski miał jakiekolwiek szanse w tej walce rewanżowej. Tutaj możemy mówić o tych dobrych 60 minutach, tak jak w latach 90. Janusz Atlas powiedział reprezentacji Polski, że są mistrzami świata gry godzinnej, natomiast no fajnie, że gramy dobrze godzinę, ale jest jeszcze pozostały mecz, który też jakoś też ma znaczenie wbrew pozorom. Inna sprawa, że trzeba pamiętać, iż Basel wtedy nie awansował do Ligi Mistrzów, więc to też jakby dodatkowy kontekst dało, tak? My po tej odpadnięciu z Basel mówiliśmy, no tak, ale Basel to właśnie te awanse, te znakomite ranking, a później przyjechał Maccabi Tel Aviv, czyli drużyna, którą gdyby Lech wylosował, to pewnie byłoby stawiane pół na pół, no i awansował.
Tak, no, taka refleksja mnie nachodzi, jak mówimy tak już o tych wielu podejściach polskich mistrzów do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Za tej Wielkiej Wisły, nie wiem, czemu tak dzisiaj wracam do tej Wielkiej Wisły, ale może jakiś sentyment, bo to byłem wtedy dużo młodszym człowiekiem, jakoś się tam bardziej emocjonalnie podchodziło do piłki. No to wtedy za trudne, czy wręcz katastrofalne losowanie uznawaliśmy Real czy Barcelonę. Oczywiście no, zmieniły się zasady. Michel Platini wprowadził też jakby zasady takie, że już korzystniejsze dla tych mniejszych klubów, takich jak polskie, powiedzmy. No, ale mimo wszystko pokazuje taką skalę czasów, że kiedyś trudnym losowaniem była Barcelona lub Real, a tu mamy FC Basel, który, tak jak się wspomniał, no, żyliśmy trochę tą przeszłością, że co prawda on był w 1/8 tam dwa razy, czy w tej Lidze Mistrzów grał regularnie. No jednak to była drużyna, która nie miała szans w ogóle w Lidze Mistrzów tam jakby do czwórki dojść tak naprawdę. A my tutaj uznawaliśmy, że to jest straszne losowanie. Tak naprawdę skazaliśmy, słusznie co prawda, no, ale skazaliśmy Lecha na porażkę już przed meczem. No i a propos tego, że tam do 60 minuty był 1-1, to oczywiście można to skomentować, jak każdy śpiewa, że gdyby nie super, gdyby nie poprzeczka, gdyby nie czerwona kartka, Kędziory. No ale ja też zgodzę się z Leszkiem. No, jednak w tym momencie Basel, mimo tego, że to już był trochę gorszy pewnie Basel niż rok wcześniej, no to dla Lecha była to za wysoka półka. No 1-3 i 0-3 tak naprawdę. Z tego meczu tak naprawdę pamiętałem Birkira Bjarnasona, tak? Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem to nazwisko. Islandzkiego napastnika charakterystycznego, bo no, takiego w wyglądzie przypominającym Wikinga, czyli długie włosy, broda, no duży facet generalnie. No i to w pewnym sensie była taka zapowiedź sukcesu w Islandii, bo chwilę niedługo potem było Euro 2016, gdzie Islandia zadziwiła wszystkich i ograła Anglię z tym, że Bjarnasonem w składzie, więc tak jakby no, patrząc na ten Basel z perspektywy czasu, gdzie najlepszym zawodnikiem był chyba właśnie Islandczyk, no to pokazuje, wtedy jeszcze się wydawało, że to jest jakiś taki, no, drugi Eidur Gudjonsen, że taki rodzynek, który raczej nie będzie miał wpływu na wyniki reprezentacji, a się okazało, że ten futbol islandzki ogólnie chyba naprawdę się rozwinął. Wiadomo, że ligę mają amatorską, chociaż kiedyś tylko tutaj potem trzecim wyeliminował z pucharów, ale że ci Islandczycy poszli bardzo do przodu, jeśli chodzi o piłkarstwo i Bjarnason, strzelający wtedy kilka goli Lechowi, no pokazał to, że faktycznie są przed nami i jako reprezentacja, w pewnym znaczy akurat reprezentacja może nie, no bo akurat Euro było wyjątkowo udane dla Polski czas też. Natomiast no, ten Bjarnason był takim symbolem tego, że Islandia idzie do przodu i jednocześnie mi się, jak mam wspominać ten dwumecz z Bazylem, to głównie właśnie widzę Bjarnasona i to, z jaką łatwością strzela bramki Lechowi.
To ja z kronikarskiego obowiązku odnotuję tylko, że Lech miał okazję do rewanżu z Bazyleą, bo oba kluby spotkały się w fazie grupowej UEFA Europa League, no ale tam poznaniacy też doznali dwóch porażek, drugiej już z Janem Urbanem za sterami. To już wszystko na dzisiaj, drodzy Państwo. Tak się układały w latach 2012-2015 te polskie ścieżki do Ligi Mistrzów. Za uwagę dziękujemy już w składzie. Bartosz Bolesławski, retrofutbol.pl.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Leszek Milewski, weszło.com.
Dziękuję.
Oraz Kamil Kania. Do usłyszenia.
Kiedyś to było.